Drugą część poświęcimy próbie przeanalizowania tego, czym w ogóle jest życie. To znowu nam się bardzo przyda do uchwycenia szczególnie pewnego istotnego dla współczesnego świata napięcia, trudności. To będzie próba opisania tej przestrzeni, w której świat współczesny bardzo ludzi zaprasza do lenistwa, ale po prostu całymi garściami, nie wiem jak to nazwać, otwiera drzwi do lenistwa bardzo szeroko. I dopiero myślę sobie tak, taka spokojna refleksja nad tym, czym jest życie. Nie mam na myśli tutaj procesu biologicznego znowu, tak? Nie mam na myśli tego, jak powstaje życie. Nie będę zastanawiał się, kiedy ono powstaje, jak powstaje. To nie te rejony nas interesują. Nas interesować będzie życie jako forma egzystencji człowieka w świecie, tak? Jako czas bycia człowieka w świecie. Życie jako to, co spotyka mnie, kiedy jestem w świecie. Spróbujemy przyjrzeć się, jaka jest tego natura i jaki mamy do niej stosunek. I znowu, kiedy mówiłem o tym esprit général, tak, że każda epoka ma swój sposób przeżywania świata, swój sposób przeżywania człowieczeństwa, to dla tego sposobu przeżywania człowieczeństwa czymś bardzo istotnym jest to, jaki człowiek udziela odpowiedzi co do tego, jaki charakter ma jego egzystencja, kim on jest i jaki sens ma jego życie. I tak jak obiecałem, kolejną część znowu rozpoczyna nam Jacek Kaczmarski. Teraz tytułowa piosenka z programu Mimochodem. No maleńki graj.
Utwór tytułowy programu, piosenka napisana mimochodem. Słońce błyśliwym tym wschodem a zachodem mimochodem obrysuje miasto chmur. Jednych dziegcie dzień nakarmi, innych miodem. Temu głowę wzniesie, temu na pnie szczur. Trochę starszy znów się stanie to, co młode, jakby strzepnął tak kolejną kroplę z piór. Mimochodem, mimochodem, jakby strzepnął kroplę z piór. Tym pod nogi pruszkowierzec, tamtym głodem, pozostałym mimochodem byle co. Frustrat skarbie się, laureat pisze lodę, raz się dobro jawi złem, raz dobrem zło. Słowo wpada w morze słów, jak kamień w wodę, krążek myśli pozostawi, brnąc na dno. Mimochodem, mimochodem, krążek myśli, brnąc na dno. Cierpi syty, niepojęty, zdjęty głodem, zgłodniałego mimochodem syci złość. Temu mostu trzęsło, temu domu zabrałem, komuś może szkodzić, za kimś chodzi coś. Na stracenie, na pożytek i na szkodę, jak złośliwi między psy rzucona kość. Mimochodem, mimochodem, między psy rzucona kość. Tańczą, walczą, dzieją żarem, zioną chłodem, mimochodem spadą w pył, zetną lód. Swego Boga zasłonioną czarpią brodę, by ich dał na dziś głowa głód. Sęk zajadnioną karę za nagrodę, odtwarzając krótkie skręt, ostatek cud. Mimochodem, mimochodem, krótkie skręt, bez nut. Mimochodem, mimochodem, krótkie skręt, bez nut. Nic już więcej z tego rynu nie wybiorę, mimochodem układając cienką pieśń. Pocieszenie tylko dodam na osłonę, żeby drzemie mimochodem ważka treść. Chwila światła między wschodem a zachodem, wobec której trudno tak po prostu przejść. Mimochodem, mimochodem, trudno tak po prostu przejść. miasto chmur. Chwilę szczęścia.
Ta pioseneczka jest metaforą tego, czy próbą jedną z wielu ujęcia metaforycznego tym, czym jest życie. I zwróćcie uwagę na... Właśnie to w moim przekonaniu jest geniusz Kaszmarskiego. Właśnie między wschodem a zachodem jest takie błyśnięcie. Takie sobie błyśnięcie, czyli nasze życie. I ono się... On mówi... No właśnie, tu się w nim... To się wszystko jakoś się dzieje mimochodem. A jednocześnie na koniec mówi, że tak trudno przejść... Obok tego, co się dzieje mimochodem, tak trudno obojętnie przejść. O czym jest to opowieść? I na czym ten geniusz polega? Myślę sobie, że Kaszmarski wyraża taki pogląd, takie przekonanie, taką intuicję, że z jednej strony życie jest tym, na co nie mamy wpływu. Czyli pojawiamy się w świecie, w którym dopada nas mnóstwo uwarunkowań. Mnóstwo rzeczy zastajemy w tym świecie. Nie od nas one zależały. Zupełnie nie od nas one zależały. Pojawiamy się, nasze życie zaczyna trwać i na to życie ma wpływ mnóstwo rzeczy dalej, których nie wybieramy. One mimochodem się pojawiają. Mimochodem. Natomiast sztuka życia polega na tym, żeby obok tego wszystkiego, co zdarza się mimochodem, właśnie jednemu łyżka miodu, innemu łyżka dziegciu danego dnia się trafia. Dlaczego tak jest? Czy to sprawiedliwe, czy to niesprawiedliwe? Dlaczego wszyscy nie mogą tego samego dnia dostać łyżki miodu, a drugiego dnia łyżki dziegciu? Nie. Mimochodem jedni dostają to, drudzy dostają tamto. Dla jednego przęsło mostu, tak, a drugiego dom z ogrodem. Prawda? Mimochodem, mimochodem. I że sztuka życia polega na tym, że z tym mimochodem trzeba się zmierzyć, tak? Z tym wszystkim trzeba się zmierzyć. Nie można obojętnie obok tego przejść. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, takie powiedziałbym prawie, że archetypiczne przekonanie opisujące, czym natura życia jest. Że ten archetyp życia, ten najczystszy, na pewno zawiera te elementy, te intuicje. I w związku z tym postaram się teraz zmierzyć z przekonaniem, jakie roi świat współczesny na temat życia. A tu posłużę się, co dla wielu nie będzie zaskoczeniem, myślą innego mojego ulubionego filozofa, José Ortega y Gasseta. Zajrzymy sobie do Buntu Mas, po to, żeby przyjrzeć się temu, jak on widzi współczesny świat, współczesną atmosferę. Zajrzymy w gruncie rzeczy przede wszystkim do jednego rozdziału, który ma bardzo znamienny tytuł. Życie szlachetne i życie pospolite. Albo trud i bezczynność. Czyli znowu dla naszego tematu coś bardzo istotnego i ważnego. Posłuchajcie Państwo takiego fragmentu. Jesteśmy więc tym przede wszystkim, do bycia czym zaprasza nas świat. A podstawowe rysy naszej duszy są odciśnięte w niej jak na glinianej tabliczce. Oczywiście żyć to nic innego jak współżyć ze światem. Ogólny obraz świata to także ogólny obraz naszego życia. Dlatego też kładę tak wielki nacisk na stwierdzenie, że świat, który zrodził współczesne masy, ma zupełnie nowe, nieznane dotąd oblicze. Podczas gdy w przeszłości dla zwyczajnego człowieka życie było jednym pasmem trudności, niebezpieczeństw, niedostatków, ograniczeń i uzależnienia, to ten nowy świat wydaje się obszarem praktycznie nieograniczonych możliwości, obszarem bezpiecznym, gdzie nikt nie jest uzależniony od nikogo. Duszę człowieka współczesnego kształtuje to pierwotne i niezmienne wrażenie, podobnie jak dusze ludzi z dawnych epok urabiało wrażenie odwrotne. To podstawowe wrażenie przekształca się wewnętrzny głos, który szemrząc nieustannie w głębi duszy wpaja nam uparcie i nieustępliwie definicję życia będącą także imperatywem. O ile tkwiące głęboko przekonanie tradycyjne powiadało, przekonania tradycyjne powiadały, żyć to znaczy czuć się ograniczonym, a tym samym czuć się uzależnionym od tego, co nas ogranicza. O tyle nowy głos wewnętrzny woła. Żyć to nie być ograniczonym przez cokolwiek, to swobodnie puścić wodze swoim chęciom i skłonnościom. Nic praktycznie biorąc nie jest niemożliwe, nic nie jest niebezpieczne i nikt nie jest z zasady nadrzędny w stosunku do nikogo. Tak Ortega zaczyna swoją cyniczną, bezwzględną krytykę społeczeństwa masowego. Zwraca uwagę, że dla naszej epoki esprit général, duch ogólny, zdecydowanie przesunął się w tym kierunku. Kiedy to człowiek był poddany, nieuzbrojony zdobycze cywilizacji i każdy dzień polegał na tym, że musiał stoczyć walkę z naturą o swoje przeżycie, tak długo wiedział, że jego egzystencja, jego życie ma charakter trudu, niebezpieczeństwa, znojności i że życie ze swojej natury domaga się ogromnego wysiłku i odwagi. Natomiast człowiek współczesny rodzi się w świecie, w którym wszystko jest gotowe. Zabezpieczenia socjalne, lodówki, CD, samoloty, samochody i on się pojawia w tym świecie i oczywiście co najpierw mówi? Że ma prawo, nie? Ma prawo. On ma prawo. Nie miałby tego zakichanego prawa, gdyby się pojawił 200 lat temu, bo nic by nie było. Po prostu nic by nie było. I by mógł sobie jak kot na puszczy wyć i tak by nikt, nawet by nikt na niego nie zwrócił uwagi, wszyscy by go uznali za wariata. Ale że rodzi się w świecie, w którym istnieją najrozmaitsze zabezpieczenia socjalne, to on oczywiście ma prawo. Nie mówi o swoich obowiązkach, nie myśli o żadnym wysiłku, który musi włożyć w swoje życie. Dla niego życie jest łatwe i pozbawione jakichkolwiek ograniczeń. I mówi Ortega, to jest jeden z konstytutywnych elementów duszy człowieka masowego, więc człowieka współczesnego. Tak? Bo zjawisko masowości jest zjawiskiem nowożytnym, nowoczesnym, właściwym naszym czasom. Można jego narastanie obserwować w sposób szczególny od XIX wieku. Czyli od momentu, kiedy rusza cały postęp taki techniczny, aglomeracyjny, urbanistyczny i tak dalej, gdzie warunki życia ludzkiego się zmieniają. Stają się takie, że człowiek żyje w coraz bardziej wygodnym świecie. Świecie, który zostaje pozbawiony, według niego, jakichkolwiek tragicznych ograniczeń. No ale pytanie brzmi, czy jest tak, jak mniema człowiek współczesny, czy jest tak, jak zaśpiewał nam Kaczmarski, czy jest tak, jak głosiło przekonanie czasów minionych. Przepraszam. I to musimy dokładnie sprawdzić i jeszcze się przekonać, czy to jest tylko taki, powiedziałbym, cwany trik jakiegoś frustrata, który obraził się na społeczeństwo współczesne, któremu się żyje po prostu dostatnio i wygodnie i jemu to nie w smak. Jemu to nie w smak, dlatego dokonuje jakiejś krytyki. Więc spójrzmy jeszcze na, myślę sobie, dwa bardzo istotne fragmenty. Spójrzmy na tą stronkę i zobaczmy, co on mówi. Znowu powie coś takiego. Natomiast współczesne masy ludzkie otacza świat pełen możliwości, a na dodatek pewny i bezpieczny. Zastają wszystko gotowe, będące do ich dyspozycji, ogólnie dostępne, jak słońce i powietrze, nie wymagające jakiegokolwiek uprzedniego wysiłku. To jest znowu ogromnie ciekawa intuicja. O co Ortedze chodzi? Ano o to, że człowiek zaczyna cywilizację traktować jak naturę. Nie ma świadomości, że poziom naszych czasów jest poziomem takim, a nie innym dzięki ogromnemu wysiłkowi bardzo wielu ludzi, którzy tworzą technologie, którzy tworzą te wszystkie udogodnienia. Gdyby tych ludzi nie było, momentalnie scenografia pod tytułem świat cywilizowany zostałaby zdarta, spadłoby i pojawiłaby się dzicz, po prostu dzicz. Nie byłoby nic innego. No ale człowiek masowy ma to do siebie, że jest przekonany, że tak samo jak oddycha powietrzem, jest powszechnie dostępne, jak trawnik odrasta, to cywilizacja też tak odrasta. Nic podobnego. Takie rzeczy się nie dzieją. Za tym, że żyjemy w świecie takich, a nie innych udogodnień, stoi ciężka praca, najzwyczajniej w świecie, tych, którym się chce pracować i coś tworzą. No ale większość społeczeństwa, to żadna tajemnica, to jednak są konsumenci. To nie są twórcy. To są konsumenci, którzy wygodnie rozsiadłszy się w tych różnego rodzaju dobrach, stają się najzwyczajniej w świecie leniwi, nie? Nie chce im się zmierzyć z czymkolwiek. Dlatego Ortega przypomina takie starorzymskie powiedzenie: non propter vitam vivendi perdere causam. Że człowiek współczesny to robi coś takiego, że z przywiązania do życia pozbawia się ich podstaw. Podcina korzenie własnego istnienia. Traci rację bytu. To już Rzymianie, kiedy chwiało się cesarstwo rzymskie, to zauważali, że ten mechanizm tak właśnie działa. I Ortega mówi, dzisiaj mamy do czynienia z czymś bardzo podobnym. Że z przywiązania do życia, a przywiązanie do życia właśnie na czym polega? Na tym, że jest wygodnie. To jest to nasze przywiązanie do życia. Że jest miło, że jest ciepło, że jest słońce, że światło świeci, że Coca-Cola jest w sklepach, a w telewizji Big Brother i tak dalej. Z przywiązania do tego życia tracimy rację bytu. Tracimy rację bytu. Myślę, że rozumiemy, na czym to polega. Nie? Po prostu stajemy się gnuśni i momentalnie oznacza to, że bardzo wzrasta zagrożenie dla nas. To jest znowu próba pokazania, że życie ze swojej istoty, żeby było życiem jędrnym, żeby było życiem twórczym, żeby było życiem szczęśliwym, musi być poparte czym? Ciężką pracą. I zwróćcie uwagę, że o lenistwie jako takim mało mówię, nie? Ale staram się pokazać, bo nasze myślenie jest zwykle, jeżeli chcemy coś ustalić, to najczęściej jest po prostu binarne, dwójkowe. Chcemy powiedzieć o dobru, musimy wyjaśnić zło, nie? Chcemy powiedzieć o złu, musimy wyjaśnić dobro. I tak dalej. Wolność, niewola. Ciągle idzie dwójkami. Tak samo jest tutaj. I myślę, że zdecydowanie ciekawsze jest popatrzenie od tej właśnie strony, żeby odkryć coś bardzo ważnego, do czego tutaj zmierzam, to tylko zanonsuję, o co chodzi w tej pracy. Nie? Bo efektem tego przekonania, które zrodził człowiek współczesny, masowy, jest na przykład taka postawa, z którą się permanentnie spotykamy. Luz albo mus. Życie to luz albo mus. Nie? No z czego to się bierze? Bierze się to z przekonania, że są czynniki, które mnie do czegoś zmuszają. Wtedy robię. A jak nie ma tych czynników, to jest po prostu luz. Czyli sam z siebie nic nie jestem w stanie wykrzesać. Czyli jestem leniem śmierdzącym do potęgi jędrnej. Prawda? I nie powinniśmy mieć co do tego najmniejszych złudzeń. To jest sytuacja lenistwa par excellence. Kiedy nie potrafię w warunkach, kiedy nic mnie w tragiczny sposób do tego nie zmusza, podjąć pracę. I jeszcze przynajmniej dwa fragmenty w tej części, bo muszę się wyżyć na pewnych kwestiach, żeby im później lżej było, żebym braci w klasztorze nie gnębił. 66. Dobrze. To jest ten fragment. Przepraszam, bo przez 118. To jest nasz. Wyleciała mi karteczka, ale zaraz sobie z tym poradzimy. O, jesteśmy to. Posłuchajcie Państwo tego fragmentu. człowiek, który przypisuje sobie prawo do posiadania własnego zdania na jakiś temat, nie zadając sobie uprzednio trudu, by go przemyśleć, jest doskonałym przykładem owego niezmiennego i absurdalnego sposobu bycia człowiekiem, który nazwałem zbuntowaną masą. To właśnie znaczy mieć duszę hermetycznie zamkniętą. W tym wypadku chodzi o hermetyczność intelektualną. Dany osobnik, poruszając się wśród pewnego zbioru idei, który w sobie nosi, zadowala się nimi, uznając się zarazem za intelektualnie dojrzałego i pełnego, nie zwracając najmniejszej uwagi na to, co się dzieje wokół niego. Rozsiada się wygodnie i na stałe wśród swoich własnych idei. Oto właśnie mechanizm zamknięcia się w sobie. Znowu bardzo ważna i celna uwaga. Ja mam już serdecznie dosyć tej retoryki praw. Jak chcesz od kogoś dzisiaj coś wyeksekwować, najzwyczajniej w świecie przeciwdziałać jego lenistwu, bo czegoś nie zrobił, to co on wyciąga? W szkole uczeń wyciąga kartę praw ucznia i robi wszystko, żeby nauczyciel nie mógł mu nic zrobić. Nie mógł od niego wymagać. I we wszelkich różnych innych okolicznościach podobnie się dzieje. Nie? My do wszystkiego mamy prawo. Ja się ciągle na tym wyżywam, bo to trzeba, ten pogląd trzeba w moim przekonaniu zwalczać i to z bardzo dużą konsekwencją. Nie? I Ortega pokazuje coś takiego. No człowiek, który przyznaje sobie prawo do zdania na jakiś temat, a nie przemyślał tego tematu i ględzi, no to co to jest? No to jest właśnie przykład, znakomity przykład absurdalnego sposobu bycia człowiekiem, który nazywamy zbuntowaną masą. Bo na czym to polega? Nie mamy do czynienia z sytuacją realizowania prawa w sensie istotnym. Bo realizacja prawa to jest włożenie znowu wysiłku w coś. I w innym miejscu Ortega bardzo ładnie pokaże, że my świetnie dzisiaj podkreślamy, że mamy prawa człowieka. Ale prawa człowieka są dobrodziejstwem losu, które otrzymujemy bez najmniejszego wysiłku. Natomiast prawa obywatela, to są prawa wywalczone. To są prawa, które zdobyliśmy, które zostały poparte jakąś rzeczywistą pracą. Tamte są bierne, bezosobowe, a te są jak najbardziej czynne. I bardzo mocno zwracam uwagę na to, że i często zadaję pytanie w ten sposób. Czy mieć prawo do zdania na jakiś temat to pleść, co mi ślina na język przyniesie, czy być zdawcą jakiegoś tematu? No i większość osób no nie, no znawcą jakiegoś tematu. No to dlaczego jest tak, że każdy zna się na polityce, piłce nożnej, nie? I wie, jak rozwiązać kryzys, nie? Wie, jak pokonać kryzys finansowy na świecie. No każdy to po prostu wie. Ale jest ten rodzaj podejścia jest fatalny. Dlaczego na to zwracam uwagę? Ponieważ jednym z takich sygnałów, że ktoś ucieka od rzeczywistości i nie chce mu się pracować, to jest właśnie pojawienie się na jego ustach retoryki praw. Nic nie zrobił, niczego nie dokonał, nie wykazuje chęci do pracy, ale oczywiście ma bardzo długą listę praw na różny temat. Proszę? To jest jeszcze bardziej złożony problem. Jednak, ponieważ tutaj mamy do czynienia z dużo bardziej złożoną sytuacją. Ja raczej staram się opisać wewnętrzną kondycję człowieka współczesnego. Jego wychylenia, jego nastawienia. I jeszcze, drodzy Państwo, dla dopełnienia, teraz będzie 118, inna próba nazwania tego samego. Ortega takiego człowieka nazywa zadufanym paniczykiem. I to jest kolejna bardzo cenna intuicja. Uważam, iż wskazuje na to wyraźnie pojawienie się anomalii, jaką jest typ zadufanego paniczyka. Jest to bowiem typ człowieka, który przyszedł na świat po to, by robić to, co mu się podoba. W istocie takiej właśnie wyobrażenie o życiu mamy w istocie takie wyobrażenie o życiu ma rodzinny Beniaminek. Wiemy dobrze dlaczego. Po prostu w gronie rodzinnym wszystko, nawet najcięższe przestępstwa mu uchodzą. Krąg rodzinny toleruje w swoim łonie wiele czynów, które w społeczeństwie na ulicy automatycznie spotkałyby się z bardzo ostrą reakcją. Poniósłby paniczyk konsekwencji. Paniczyk to ktoś, kto uważa, iż poza domem może się zachowywać tak samo jak w domu i kto nie wierzy, by cokolwiek mogło za sobą pociągnąć fatalne, nieodwracalne skutki. Nie chodzi o to, że nie powinniśmy robić tego, na co mamy ochotę. Rzecz w tym, iż nie można zrobić czegoś innego niż to, co każdy z nas musi zrobić, czym musi być. Zwróćcie uwagę na to, bo to jest bardzo znowu ważne spostrzeżenie. Mamy do czynienia dzisiaj z czymś takim, że wielu ludzi, najzwyczajniej w świecie pojawiając się w świecie, zachowuje się jak w Benjaminek. I polega to na czym? Ano na tym, że skoro w domu chodził w slipkach po domu, to wychodzi na ulicę i też tak można, nie? I to czemu nie? W domu mu uszło, prawda? Nikt mu nie zwrócił uwagi, że może do kolacji, szczególnie w niedzielę, jakieś uroczystsze, trzeba ubrać coś na siebie, nie? No i takim dzikusem, jaki był w domu, takim dzikusem jest na ulicy i jest zdziwiony, że ktokolwiek w ogóle ma do tego pretensje. On jest przekonany, że wszędzie może się zachowywać jakkolwiek i co bardzo ważne, nawet się nie spodziewa, żeby z tego powodu jakieś konsekwencje mu groziły. Tak? Że to wywoła jakiś niepokój u innych. Że to będzie jakimś problemem dla kogokolwiek. On zachowuje się wszędzie dokładnie w ten sam sposób. Przekonany jest, że robić może to, co mu się żywnie podoba. A Ortega bardzo mocno kontruje i mówi, drodzy Państwo, zastanówcie się nad tym, czym życie jest. Życie staje się życiem absurdalnym, staje się życiem animalnym, tak? To będzie homo animalis. W jaki sposób? No właśnie w taki, że zachowuje się i żyje według tego, na co mi tam żywnie ochota jakoś tam przyjdzie. Nie? Natomiast Ortega bardzo mocno zwraca uwagę na coś takiego. Przecież w życiu nie sposób zrobić czegoś innego niż to, co zrobić powinniśmy, niż być tym, kim jesteśmy. No po jasną cholinkę. Po co być kimś innym niż jestem? W życiu. Czy mogę zrobić coś innego w życiu niż to, kim jestem? Nie, nie mogę. Dana sytuacja po prostu, w danej sytuacji życie czegoś się ode mnie domaga. Mogę zrobić coś innego? Oczywiście mogę w tym sensie, że mogę spotkać leżącego człowieka na ulicy, nie? A uśmiechnąć się i pójść dalej, nie? Albo powiedzieć właśnie jak kapłan i lewita, no nie mam czasu, sorry, nie? I przejść. Ale w swojej istocie ta sytuacja domagała się zrobienia właśnie tego, co zrobił Samarytanin. Niczego innego nie można było zrobić w tej sytuacji, dokładnie należało zrobić to. No ale społeczeństwo współczesne, nie, to jest opresja. Nie można powiedzieć, że tylko jedną, jedyną rzecz można w tej sytuacji zrobić. Przecież można zrobić wiele rzeczy, można zrobić tyle rzeczy, ile tylko ochot może ktoś wykazać, tak? Brzydko po polsku, prawda? Jeżeli tylko ktoś ma ochotę w tej sytuacji na coś takiego, to przecież wolno mu to zrobić i nie odbierajmy mu wolności, nie? Przecież to jest absurdalna jakaś gadka. No sytuacja, życie właśnie mimochodem stawia nas wobec takiej okoliczności. Jak okażemy się człowiekiem, bo albo to będzie homo spiritualis, albo to będzie homo animalis, no po prostu. Nie ma innych możliwości. I rojenie o tym, że można zrobić coś innego, no jest po prostu delikatnie mówiąc, tak, bardzo niebezpiecznym stawianiem sprawy. Ja czasami modyfikuję to i mówię w ten sposób, że nie ma sensu, znaczy nie chodzi o to, że nie powinniśmy robić tego, na co mamy ochotę, tylko że niektórych rzeczy robić nie ma sensu. A modyfikuje to w spotkaniu często z młodzieżą, nie? Bo to szczególnie jest takie dla młodzieńczego wieku charakterystyczne. Co będziemy robić? Ja mam ochotę latać. Mówię, słuchaj, człowiek nie lata, nie? Słuchaj, nie lata człowiek, nie? Ale ja mam taką ochotę latać, nie? Ale człowiek nie lata. Ale ja chcę latać, nikt mnie zabroni latać. No i wchodzi na wysoki wieżowiec, zrzuca się, spada, roztrzaskuje się. No i załóżmy, że nie roztrzaskał się zupełnie, nie jest zdziwiony, że to boli. Że w ogóle człowiek spada, nie lata i że są konsekwencje jakieś tego. Nie? Mówi, ten człowiek nie lata, nie. Ale on ma ochotę latać. On ma ochotę zachować się tak, jak mu się żywnie podoba. Prawda? Nie pytamy dzisiaj o sens. Nie pytamy dzisiaj o sens. A znowu, żebyśmy trzymali się i widzieli, o co chodzi. Właśnie brak poczucia sensu, brak poczucia celu, To są te rzeczy, które stoją za ministrem. Człowiek traci energię do działania, do robienia tego, co powinien zrobić właśnie wtedy, kiedy cel i sens mu uciekają. Kiedy traci te dwie kategorie, no to popada apatię, a apatia jest właściwa lenistwu. Bezczynność, wszelkiego rodzaju bezczynność, właśnie czymś takim jest. I co? Czas jest na przerwę? Czy możemy jeszcze, bo teraz się nie skontrolowałem. Jeszcze chyba. Jeszcze jeden fragmencik przed przerwą, bo jest smakowity. Też uwielbiam ten fragment. Obecny świat to świetny przykład panowania dziecinnej mentalności. W szkole, kiedy ktoś oznajmi, że nauczyciel już wyszedł, natychmiast cała dzieciarnia zaczyna hasać i dokazywać. Każde z dzieci odczuwa rozkosz, jaką daje wyrwanie się spod presji spowodowanej obecnością nauczyciela. Zrzucenie z siebie jarzma norm, uwolnienie się od wszelkich więzów, poczucie bycia panem swojego losu. Dzieciarnia po odrzuceniu norm wyznaczonych przez lekcje i zadania potrafi jedynie hasać i dokazywać, ponieważ nie ma jakichś właściwych sobie celów, jakiegoś formalnego zajęcia, jakiegoś zadania, które byłoby i miałoby sens, ciągłość i wytyczało kierunek. To tak w ramach podsumowania tego, o czym powiedziałem przed chwilą. Nie? Jest takie, to jest piękne w dzisiejszych czasach. Jak nie ma żadnych norm, żadnego porządku, nic, a to jest życie. To jest życie. Po prostu totalny luz. Nikt niczego nie może nakazać. A tymczasem Ortega bardzo ładnie za pomocą tego przykładu pokazuje, że wówczas to życie rozpływa się, nic nie znaczy. To jest po prostu jałowy przebieg. A jednak moje doświadczenie jest takie właśnie, jak się tu i ówdzie wyjeżdżało z młodzieżą i tak dalej, to trzeba było dużo wysiłku włożyć w to, żeby oni przestali zalegać w pokojach na wersalkach, nie? Najlepiej nie. Tam jeszcze oczywiście można byłoby to, najlepiej jakby ojciec pozwolił to browarzem podlać, nie? Zapuścić hip-hop, nic więcej do życia nie potrzeba. Straszliwe, ale prawdziwe. I znowu, żeby otrzeźwieć, najzwyczajniej w świecie sobie trzeba uświadomić, że tym, co trzyma nas w ryzach, to jest w najzwyczajniej w świecie norma, dyscyplina, kierunek, porządek. I taka oto konstatacja. Znowu współczesny spór. Jakie powinno być życie? Życie powinno być uporządkowane czy spontaniczne? Nie, no nie można być takim sztywniakiem, dajcie spokój, takim formalistą, po prostu taka nuda za tym stoi. W ogóle nic się nie dzieje jak w polskich filmach, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. To jest takie...
Realizacja planu.
Proszę, realizacja planu. Pięciolatki, co? Nie. Ale bardzo często dziś tak będzie, nie? No powinno być wszystko spontaniczne, bo co nie jest spontaniczne, to jest spętane, zniewolone, skostniałe, zesztywniałe i w ogóle donikąd. To nie, za tym nie stoi smak życia przecież. Smak życia stoi za czym? Za tym, że po prostu idę ulicą, nagle mi szajba odbije i będę robił cokolwiek. To jest dopiero sens życia, nie? To jest coś, prawda?
To jest wielokulturowość.
A wielokulturowość. Dziękuję za taką wielokulturowość. Nie zauważamy, że życie znowu nabiera swojej treści, jędrności, dynamiki tylko wtedy, kiedy jest poddane dyscyplinie i porządkowi. Tylko wtedy. Inaczej jest po prostu bezładne. I zobaczcie na taki proces bardzo charakterystyczny dla w ogóle historii ludzkości na Ziemi. Dopóki nauka była w powijakach, zajmowali się nią pojedynczy ludzie w sposób dość przypadkowy, chaotyczny, dopóki były manufaktury, to była bida z nędzą. Ale jak nauka weszła na drogę systematycznego, wypracowała systematyczne metody badania, produkcji itd., itd., wszystko poszło tak, nie? Momentalnie. Momentalnie rozwój pod tym względem stał się rozwojem bardzo dynamicznym. porządek, metoda, dyscyplina, prawda? I zobaczcie, że za tym stoi bardzo praktyczna podpowiedź ku temu, jak wychowywać dzieci. Nie? Nie bezstresowo, naprawdę nie bezstresowo. Bardzo prosimy nie wychowywać dzieci bezstresowo. Tylko bardzo prosimy wychowywać dzieci do męstwa, odpowiedzialności, pracowitości, a to znaczy, że wprowadzamy je w pewien porządek, konfrontujemy je z właściwą naturą życia. Nie, od dzieciństwa nie zaszczepiamy w nich przekonania, że wszystko jest tylko sprawą kasy. Nie? A w ogóle nic, nie musisz żadnego wysiłku w życie wkładać, w pracę nad sobą, tylko wystarczy, żebyś miał kasę. Myś miał kasę, to jest okej. Okay. No i wtedy młodzież, czy też kolejne pokolenia, nie chciałbym się patrzeć na młodzieży, robi taki skrót, nie? No i no, przeżyło trochę lat i tak dalej. No, chodziło do szkoły, bo musiało, nie? Jak już ten przymus minął, to co? No to trzeba kogoś się ograbić najlepiej, żeby mieć kasę. No bo nie chodzi o to, żeby przecież pracować. Tylko chodzi o to, żeby mieć kasę i dalej nic nie robić w życiu, prawda? No niestety mamy z czymś takim dość powszechnie, to jeszcze zdążę kawałek, jeden, do czynienia. Już taki rzeczywiście na zakończenie tej części. Natomiast człowiek, którego analizujemy, przyzwyczaił się nie odnosić własnej osoby do żadnej zewnętrznej instancji. Zadowolony jest z siebie takiego, jakim jest. Skłonny jest zupełnie szczerze, i to nie przez próżność, jako rzecz najbardziej naturalną w świecie przyjmować i brać za dobrą monetę wszystko, co w sobie napotyka. Mniemania, pożądania, upodobania i wybory. Dlaczego by nie miał tak robić, skoro, jak już stwierdziliśmy, nikt ani nic go nie zmusza do uprzytomnienia sobie, iż jest człowiekiem drugiej kategorii, nader ograniczonym, niezdolnym do stworzenia ani zachowania nawet tej organizacji, która zapewnia jego życiu pełnię i zadowolenie, co z kolei daje mu podstawę do owej afirmacji własnej osoby. Też bardzo cenne spostrzeżenie. Rodzi w sobie nieprawdopodobne wręcz, można by tak też to ująć, przekonanie. Skłonny jest zupełnie szczerze brać za dobrą monetę wszystko, co w sobie napotyka, mniemania, pożądania, upodobania i tak dalej. Wszystko, co w sobie spotyka, bierze za dobrą monetę. Wszystko. Mam skłonności, pojadę tak centralnie. Mam skłonności takie czy inne, to jest dobra moneta, okej. Okay. No przecież, no co w tym złego, nie? Jak urodziłem się i jakoś taki jestem nerwowy, bardziej, no to co z tego, że łomoczę moją żonę? No taki już jestem, nie? No za dużo gada, nie? I takiego podejścia i myślenia jest mnóstwo. No taki się urodziłem. No taki po prostu jestem, znalazłem to w sobie, prawda? Mam takie pragnienie, więc dlaczego miałbym te pragnienia w jakikolwiek sposób ograniczać? Czegokolwiek sobie odmawiać? Nie. Nie ma najmniejszego powodu do tego. Dobrze. Zróbmy przerwę.